pięknego, prawda? Jako że tam był Pan Bóg i uświęcił tych małżonków właśnie na drodze małżeństwa.
A wracając do naszego tutaj wątku, który przerwaliśmy, gniew. Kiedy on się bierze? Jak on się rodzi w człowieku, w małżonkach? Jak ustrzec się przed tym zjawiskiem?
Gniew jest uczuciem. Pojawia się jakoś zawsze, kiedy nie wiem, z czegoś nie jesteśmy zadowoleni, coś nie wychodzi. Ale to jest ważne że też dla wielu małżonków, żeby swoich uczuć nie traktować jako tych uczuć takich właśnie jak gniew, złość, takich nieprzyjemnych, nie traktować jako grzechu. Że uczucia się w nas rodzą po prostu, można powiedzieć, automatycznie i są jakoś reakcją na sytuacje, z których nie jesteśmy zadowoleni. I potem dopiero problem moralny jest nie to, że się gniew pojawił, tylko że co my z tym gniewem zrobimy. I tutaj się objawia nasza niedojrzałość i nasza grzeszność, że podejmujemy czasami takie decyzje właśnie na bazie gniewu, które krzywdzą, prawda, które ranią. Mówimy, prawda, jakieś słowa bardzo bolesne, czy dochodzi do jakichś rękoczynów. A przecież też gniew ma często swoją taką dobrą rolę do spełnienia, bo może to jest oznaka, że trzeba ze sobą porozmawiać, trzeba coś wyjaśnić, z czymś się jakoś dograć, czy może być nawet jakąś taką formą obrony, prawda, przed jakimś złem. Jak mama się gniewa, że dziecko wychodzi na balkon i ciągle tam gdzieś podskakuje jeszcze na nim i na barierkę, to ten gniew jest w funkcji ochrony tego dziecka.
Czyli jest wyrazem miłości.
Jest wyrazem miłości. Jakbyś nie zareagowała gniewem, no to by może tak wolno podchodziła, czy by temu dziecku nie wytłumaczyła nawet, prawda, z gniewem, że to jest wszystko niebezpieczne i mogłoby się potem gdzieś zabić. Więc w wielu sytuacjach gniew jest czymś twórczym i potrzebnym, a w tym kontekście przebaczenia no to jest jakiś tam jeden z etapów. Tych etapów jest o wiele więcej, gdzie dopiero przerabiając różne rzeczy w swoim życiu, różne swoje uczucia, dopiero na końcu dochodzimy do takiego jakiegoś do pokoju serca i ostatecznie też do pojednania z Panem Bogiem i właśnie do takiego przebaczenia, które sprawia, że już w naszym sercu jest spokój i radość. A tak wolą nie da rady tak zrobić, że o sobie powiem, że już przebaczam i sprawa jest rozwiązana. To jest czasami bardzo długa droga.
Kolejny telefon odbieramy, bardzo proszę. Radio Maria i telewizja Trwamy. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Warszawy.
Witamy i słuchamy Pani.
Tak, chciałabym też coś powiedzieć, ponieważ jestem starą małżonką, bo moje małżeństwo już trwa 57 lat. Już obchodziłam rzeczywiście 50-lecie ślubu. I moje małżeństwo, mogę powiedzieć, teraz już z takiej dłuższej perspektywy, że jest bardzo nieudane. A jednak mam te 57 lat za sobą. I powiedziałabym, że taką istotną rzeczą właśnie dla trwałości małżeństwa to jest głębokie przekonanie o nierozerwalność małżeństwa, czego mi się wydaje w dzisiejszych czasach nie ma, to znaczy nie podkreśla się. Kiedyś to się podkreślało i ja wchodziłam właśnie w małżeństwo, że wiedziałam, że jest to jest coś, czego ja nie mogę zmienić. Oczywiście, prawda, ja nie mogę, chyba że los. I mi się wydaje, że to mi zawsze dawało ogromną jakby podporę, mimo że to małżeństwo trwające, prawda, już tyle lat, ono mi przynosiło tyle kłopotów, tyle rozczarowań, bo mój mąż chociaż dobry człowiek, ale absolutnie nie umiał włączyć się, że tak powiem, w życie rodzinne, nie umiał mi w niczym pomóc. Ja mam troje dzieci i ja musiałam sama ze wszystkim radzić i ja byłam tak często, byłam taka już zmożona, że tak powiem, tymi przeciwnościami życia, losu. Ale było najważniejsze to, że ja wiedziałam, że małżeństwo moje nie może być rozerwane. I troszeczkę boleję nad tym teraz, bo teraz patrząc na moje dzieci też, że one nie mają w klimacie takim ogólnym, tworzonym no między innymi przez Kościół, że małżeństwo, teraz są przecież tak często te unieważnienia, mam takie przypadki, że właściwie bez specjalnych powodów małżeństwo było na przykład w mojej rodzinie nawet unieważnione. I mi się wydaje, że
skoro było unieważnione, to musiały być powody. Ale już zostawmy ten temat.
No może były, tak. Ale chodzi o to, że teraz tak bardzo dużo się mówi, prawda, o tych różnych ułatwieniach, takich stosunkach między Panem Bogiem, że tak powiem, i człowiekiem, że Kościół właśnie tak pomaga tym małżeństwom niesakramentalnym. I dlatego młodzi ludzie nie mają tego głębokiego przekonania, po prostu jakoś tak w tym nie wzrastają, że małżeństwo jest rzeczą nierozerwalną. I to utrudnia, i dlatego są te rozwody, nie ma tej siły. Ta nierozerwalność nie daje właśnie tym małżonkom tej siły do przetrwania tych naprawdę różnych, no bo oczywiście, że jeżeli małżeństwo jest udane, kochają się i wszystko dobrze, to
tak, pani Elżbieto, ale dowodem na to, że małżeństwo jest nierozerwalne i można przetrwać trudne chwile jest właśnie pani rodzina i pani związek. Gratulujemy tej pięknej rocznicy 57-lecia zawarcia związku małżeńskiego, ale pani zapewne też jest no, również i dumną żoną, i dumną mamą z tego, że potrafiła przejść przez życie w taki, a nie inny sposób.
Że właśnie, że można przynajmniej teraz, bo mogłam jakąś, prawda, zrobić, przepraszam, głupotę i to małżeństwo zniszczyć, ale ja jakoś właśnie ta nierozerwalność, ten wobec Pana Boga taki obowiązek, który miałam właśnie w młodości, jak
wobec
tak,
Boga,
tak, założony. No obawiam się, że może Kościół za mało teraz kładzie właśnie na tą nierozerwalność, że tak nie uświadamia.
Rozumiemy, pani Elżbieto, już właśnie o tym mówiliśmy. Kościół kładzie na duży nacisk i mówi o małżeństwie, o związku małżeńskim, który jest nierozerwalny. Możemy się z tym zawsze spotkać podczas nauczania, kursów nawet przedmałżeńskich, a świadectwo o nierozerwalności jest właśnie pani rodzina i pani małżeństwo również. Nie zapominajmy o tym. Szczęść Boże. Proszę Ojca.
Nawet jest w Piśmie Świętym taka rozmowa Jezusa z apostołami w kontekście też i celibatu, ale jak właśnie tam Jezus stwierdza, że małżeństwo na początku było nierozerwalne i potem dopiero ludzie jakoś złagodzili te wymagania, które nie były w planie Pana Boga, Pan Bóg jednak inaczej zaplanował związek mężczyzny i kobiety, no to sami apostołowie tak się trochę, można powiedzieć, zmartwili tą sytuacją i mówią, skoro już tak jest, to lepiej się jednak w ogóle nie żenić. Czyli jak mam żyć z jedną żoną, prawda,
to
jakiś, prawda, święty Piotr czy któryś tak powiedział, prawda, i nie byle kto, no to już może, to lepiej może nie żyć. Czyli to jest o wielka trudność dla ludzi, jak sobie tak uświadomią, jakie są konsekwencje nierozerwalności. Ale w tej wypowiedzi Chrystusa jest zwrócenie uwagi na coś bardzo ważnego, że to jest możliwe, takie życie, jeżeli człowiek jest otwarty na Ducha Świętego, że bez pomocy Chrystusa, bez Jego łaski, bez Jego właśnie wlewania się w małżeństwo, bez przychodzenia nieustannego we więź między małżonkami, to małżonkowie mogą nie podołać takiemu wymogowi.
Więc tutaj dotykamy znowuż tego, o czym ojciec mówił, o relacjach, które są niewidzialne, a tworzą związek małżeński. Relacja duchowa, bardzo istotna, ważna, aczkolwiek niewidzialna. Relacja psychiczna, no i relacja, tutaj ten aspekt aktu małżeńskiego, aspekt cielesności. Człowiek jest jednostką, jest osobą psychofizyczno-duchową i właśnie ta nierozerwalność, jeżeli powiemy, że nie ma Pana Boga, zapomnimy o tym, o pierwszym przykazaniu, które mówi, jest jeden Bóg.
To gdzieś się zaczyna gubić jakieś takie poczucie, że małżeństwo jest ważne i wtedy można zaniedbać tą relację, prawda?
No bo kiedy zaczyna się małżeństwo? Teraz już pani Elżbieta wspomniała tutaj o tym, że Kościół za mało mówi. To Kościół chyba nie za mało mówi, tylko chyba jest wszystkie bardzo... środowiska wokół Kościoła więcej mówią na temat nierozerwalności.
Bo się buntują.
Wręcz rozerwalności.
A my się jesteśmy trochę zagłuszani w tym wszystkim. Ale chyba też każde czasy mają coś takiego, że są pewne prawy, które się... są jakby bardzo ważne, ale trudno się o nich mówi, bo są jakby inne oczekiwania. Dzisiaj jest takie oczekiwanie, żeby Kościół tutaj poluzował jak najbardziej małżonkom w każdym wymiarze i zmienił swoje nastawienie, swoją etykę. No i to się wydaje takie atrakcyjne i jakoś taka jest pokusa, prawda, żeby też być takim... kochać tak wszystkich z litością i na wszystko pozwolić.
No ale nie zapominajmy o tym, co śpiewają młodzi w popularnej piosence, że miłość to wierność wyborowi.
I wielu ludzi czuje, że w tym takim stanowisku Kościoła to nie jest jakiś taki rygoryzm, coś co jest takie, prawda, jakieś nieludzkie, tylko...
troska.
Tam jest naprawdę głęboka troska i kto się tam słucha dobrze, jest jakoś tam uczciwy, to szczerze, bo to nie jest tak, że nie wiem, dzieci marzą o tym, żeby się ich rodzice rozwiedli, prawda? Wprost przeciwnie, prawda? A i nikt nie jest, kto się zawiera małżeństwo, raczej ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a nie, że to się wszystko jakoś smutno skończy. Po prostu człowiek pragnie tego, tylko czasami nie ma sił, czy się pogubi w życiu, jakoś się tak zapętli w jakichś, prawda, konfliktach, których potem nie potrafi wyjść, porani się i już po prostu jest czasami ciężko, ale po prostu to w głębi serca jest pragnienie takiej miłości nierozerwalnej.
Czyli pewnej stałości.
Takiej miłości. Nieraz się spotkałem z ludźmi, którzy żyli naprawdę tam daleko od Kościoła, w sensie wyborów swoich życiowych i potem gdzieś tam w przepływie szczerości mówili: ale prawda, marzę o takiej prawdziwej miłości. Może mnie jeszcze spotkać.
No a związki jeszcze niesakramentalne. Kolejna plaga naszych współczesnych czasów. To jest też i olbrzymie wyzwanie duszpasterskie.
Olbrzymie wyzwanie. One się pojawiają właśnie z jednej strony, że zanika świadomość świętości małżeństwa. Świętości, nie wiem, też i życia seksualnego. Małżeństwo się robi takie, prawda, dość tanie, można powiedzieć, i banalne. I to jest jakiś właśnie konsekwencja gdzieś wyrzucenia Pana Boga z naszego życia. I większość tych par jednak to są ludzie jakoś tak zeświadczeni. A część po prostu idzie jakby z nurtem współczesnej mody i takiej mentalności, jaka jest jakoś wkoło lansowana, ale gdzieś takim właśnie poczuciem narastającej niepewności, że oni chcą, zaczynają chcieć tego sakramentu, bo czują, szczególnie kobiety, że właśnie bezpieczne to jest jedyne małżeństwo, właśnie takie małżeństwo, jak my je definiujemy.
Odbierzemy kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo? Halo, halo?
Halo?
Prosimy i słuchamy. Kto z nami chce rozmawiać?
Dzień dobry. Szczęść Boże. Marzena z Warszawy.
Szczęść Boże. Chciałam... Pani Marzeno, witamy, słuchamy.
Chciałabym zadać pytanie. Jestem w związku z mężem 41 lat i straciłam kompletne zaufanie do męża. Jak należy to odbudować? Jak należy powrócić? Bo jest mi z tym bardzo trudno żyć.
Pani
dziękuję
Marzeno,
bardzo.
Dziękujemy również za telefon i próbujemy, szczęść Boże, próbujemy prosić, prosimy o próbę odpowiedzi naszego dzisiejszego gościa. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy dzisiaj z ojcem doktorem Ksawerem Knocem.
No i ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, no bo nawet nie wiem, co to się takiego, prawda, w tym małżeństwie stało. Ale to jest takie jednak częste doświadczenie, że my tracimy zaufanie do drugiej osoby, a jest bardzo bolesne, jak tracimy zaufanie do tej osoby nam najbliższej. I to jest też taki apel, żeby bardzo uważać, bo traci się zaufanie jakby tak niespostrzeżenie, ono poprzez poszczególne jakieś zachowania, słowa, jakby jest coraz bardziej no, nadwyrężone, no, a w którymś momencie się można, może się ta skala goryczy przelać.
I co wtedy?
Bo trudno jest odbudować zaufanie.
Jak mówić o dobrych relacjach.
Trzeba próbować, ale...
Jak no to tłumaczyć przed dziećmi chociażby.
Jest ciężko. Rodzice często próbują jakoś tam ukryć, ale dzieci to wszystko czują doskonale, że coś między rodzicami jest nie tak, nie wiedzą dokładnie o co chodzi.
Ale uczą, nasiąkają i uczą się tymi negatywnymi postawami.
To wszystko tam gdzieś wychodzi, nie da rady po prostu ukryć takich rzeczy. Ale no, bez z jednej strony rozmowy, jakiegoś szczerości ze sobą, bez modlitwy, no ciężko jest. Trzeba kroczek po kroczku.
Próba poszukania poradni?
Warto pomyśleć o tym. Są na pewno sytuacje, że trzeba gdzieś pójść, żeby z kimś, jakimś mediatorem, czy z psychologiem kompetentnym, życzliwym małżeństwu, żeby czasami zacząć rozmawiać i jakoś głębiej spojrzeć na swoje życie.
Ojciec się wielokrotnie i przez wiele lat spotyka z małżeństwami. Co jest dla nich taką wielką radością? Co jest gwarantem trwałości ich związku?
No ja mam takie doświadczenie bardzo przyjemne na rekolekcjach, jak właśnie małżeństwa czasami skłócone po jakichś przejściach, oddalone od siebie, nie mogące się dogadywać, zaczynają tak powoli, prawda, rozmawiać, właśnie mają przestrzeń, która im pomaga jakoś się na nowo poznać, odkryć, omówić sobie różne sprawy. Mamy taką praktykę adoracji przed Najświętszym Sakramentem w nocy, że każda para zostaje sama przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, na pół godziny, tak po kolei się zmieniają i rozmawiają na bardzo, właśnie przed Panem Jezusem, nie adorują Go, w sensie, że się modlą, tylko rozmawiają o sobie, o swoim życiu, swoich
a
problemach.
Jak w drodze do
a Chrystus jakby słucha,
i on tam,
oni budują swoją więź, prawda? Odnawiają, odkrywają, wyjaśniają sobie jakieś sprawy przed Jezusem, bardzo trudne czasami. I to, że oni właśnie w takiej atmosferze takiej niezwykłej mówią, to się potem okazuje, że powiedzieli sobie coś bardzo głębokiego, co normalnie by sobie nie powiedzieli, o swoich marzeniach, pragnieniach, o ranach, jakie sobie zadają, i to jest przyjęte przez drugą osobę. I potem uzdrowione. I dzieją się tutaj naprawdę takie uzdrowienia głębokie, że jakieś doświadczają swojej miłości, tego, że się jednak kochają i na sobie zależy. I czy jakiegoś takiego przypływu miłości i też jakiegoś takiego doświadczenia Bożej miłości, co już jest poza tą naszymi ludzkimi możliwościami, że ten Pan Bóg tam coś uzdrowi i pomoże. No i można powiedzieć, że na tych rekolekcjach jakby czekamy wszyscy na to przyjście Pana Boga, żeby pomógł tym małżeństwom, które potrzebują pomocy. No i rzeczywiście pomaga.
Odbierzemy już ostatni telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwa mi, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam.
Mówi Waldemar z Edmonton z Kanady. Na wstępie pozdrawiam ojca Ksawerego, ojca prowadzącego, życząc mu zdrowia, bo kasy lektuse. Ale do rzeczy. Może
dziękuję.
To będzie śmieszne, ale zrobiłem coś takiego. Rameczka mała, niewielka, niedawno to zrobiłem, a myślałem już o tym od wielu, wielu lat. I w środku jest przysięga małżeńska. Ozdobiłem to i tak dalej. Raz, dwa to przeczytam, chociaż większość z nas, no, zapomniała. Ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący w Trójcy Jedynej Wszyscy Święci. Moja propozycja na lekcjach robótek ręcznych, czy młodzież, czy starsi, dorośli, róbcie tą przysięgę, rozdawajcie swoim najbliższym ciocią, wujką, mamie, tacie i tak dalej. To jest taka jedna propozycja.
Panie Waldemarze, ja mam pytanie do pana.
Tak?
Kiedy pan tę przysięgę wypowiedział?
No, 71 rok, tak.
No to już 36 lat temu.
Tak, tak. Jestem wdowcem i to już od lat, od 25 jestem wdowcem. Więc myślę, że tą przysięgę, jakby zapytać 100 mężczyzn, to może w takim wieku, załóżmy 40 lat, może jeden, a może na 1001 by pamiętał. A to jest ważne, bo mężczyzna lubi być słowny, także warto mu to przypomnieć. Kobiety to mają w sercu. Teraz druga sprawa. Ojciec Ksawery wspomniał o gniewie, że on jest czasami pozytywny. Być może, ja tylko chciałem przypomnieć, że to mam akurat przed sobą katechizm, dlaczego jestem taki mądry. Jeden z siedmiu grzechów głównych. To kiedyś miałem ambicje znać na pamięć. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, wiedzeniu, biciu, gniew, szósty i lenistwo. I jeszcze powiem tak, ślubowanie w zakonie, w zakonach jest, dotrzymywanie słowa jest od, tej przysięgi jest o tyle łatwiejsze, że tam są pewne zasady spisane, reguły, organizacja, przełożenie itp. I tak dalej. Małżeństwa nie mają, nie mają nawet literatury, a przydałoby się ze dwie, trzy książki, chociaż jedną, żeby w prezencie dostali katolickie odnośnie małżeństw. Byłby według mnie i chyba wszystkich znakomity prezent, lepszy od jakiegoś komputera i tak dalej. Oczywiście warto by też małżonkom dawać wypisane i to w rametce ładnie świętego Augustyna powiedzenie, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu.
Panie Waldemarze, bardzo praktyczne pomysły dla tych, którzy będą uczestniczyli w zaślubinach młodych par. Ja również dziękuję panu za telefon.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Waldemar z Edmonton, Kanada.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Proszę Państwa, właśnie przypominanie i odwoływanie się do tego pierwszego, do tej pierwszej przysięgi, pan Waldemar był dosyć istotny.
Zawsze to jest dla małżonków niesamowicie wzruszający moment i na jakichś rekolekcjach w oazie rodzin, to nie ma rekolekcji małżeńskich, żeby nie było tam na końcu rekolekcji właśnie odnowienia.
Wiesz, misje redemptorystowskie prowadzone przez redemptorystów też zawierają mają sobie to, ten ważny element.
Natomiast
odnowienia.
Trochę może szkoda i w dzisiejszych czasach to warto było, żeby proboszczowie o tym pomyśleli, że nieraz przecież wiele małżeństw nie jedzie na rekolekcji, a mają kryzysy i różne problemy i pragną odnowienia swojej miłości i można by po prostu w parafiach robić dla chętnych małżeństw właśnie takie uroczyste odnowienie.
A są w niektórych parafiach piękne takie, już można powiedzieć, tradycje. Czy to jubilatów, którzy na mszy świętej się spotykają i dziękują Panu Bogu za dar przeżycia wspólnych lat. No i oczywiście mówiliśmy tutaj o, próbowaliśmy się przyjrzeć jakiemuś pozytywnemu, dydaktycznemu aspektowi gniewu. Wiadomo, że tutaj...
To jest różnica trochę języka i troszkę, prawda, i co innego chodzi w grzechach, a co innego chodzi w relacjach z ludźmi. To jest kwestia języka, czy zdefiniowania, co rozumiemy przez gniew w tym i w tym.
Proszę Państwa, i kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, już musimy sobie odpowiedzieć i podsumowując je, czym jest sakrament małżeństwa? Dlaczego on jest taki ważny i istotny?
Sakrament małżeństwa jest drogą do świętości, drogą uczenia się, odkrywania obecności Pana Boga w naszym wspólnym życiu małżeńskim. Jest jakąś wielką właśnie dopiero z tej perspektywy tajemnicą działania Pana Boga w życiu człowieka.
Czy małżeństwo jest powołaniem?
Jak najbardziej. Prawda? Jak się odkryje Pana Boga, odkryć właśnie tą tajemnicę, że to nie tylko jest kwestia naszych sił, naszych możliwości, naszych zdolności, naszej miłości, tylko jeszcze jest potrzebne wsparcie Pana Boga, Jego ingerencja tajemnicza w różnych momentach życia, właśnie w naszą więź małżeńską, to się odkrywa właśnie ten wymiar powołania.
Bóg jest zasadniczym gwarantem trwałości węzła małżeńskiego. Czy są jeszcze jakieś inne elementy, które podtrzymują go?
Znaczy, to jest tak, że małżeństwo Pan Bóg po prostu zaplanował na początku świata i to jest, ono jest po prostu, no nie musi być przeżywane religijnie, żeby trwało, że to jest w jakimś planie Bożym dla wszystkich ludzi, prawda, nie tylko dla tych, którzy znają Chrystusa i z Nim chcą żyć. I jest czymś, prawda, bardziej fundamentalnym dla każdego, po prostu, czy dla większości ludzi na świecie. Natomiast my mamy taką łaskę, że odkrywamy Chrystusa i w tym momencie się właśnie pojawia ten wymiar sakramentalny. Tu bym chciał jeszcze dodać taką jedną rzecz na koniec, że coś, co też jakoś małżonkom umyka ze świadomości, że ten znak sakramentalny, czyli to jest to tak, jak mamy na przykład w Chrzcie Świętym, że wiemy, że Chrystus przychodzi wtedy, kiedy jest modlitwa wspólnoty, kapłana i kiedy się konkretnie leje wodą głupkę dziecka. W tym znaku, który jest też jest modlitwą i zawiera modlitwę i zawiera też taki materialny, prawda, wymiar rozpoznawalny dla zmysłów, przychodzi Chrystus. I tak samo jest w sakramencie małżeństwa i takim, że małżonkowie taki znak tworzą poprzez swoje ciało. Czyli jest bardzo ważne, żeby oni byli ze sobą blisko siebie. Po momencie zawierania sakramentu małżeństwa ich rozpoznajemy, że oni są małżonkami, że oni chcą być małżonkami, bo stoją obok siebie. Jak mówię do małżonków, to widzę ich, że oni są obok siebie, dlatego rozpoznaję, że są małżonkami, bo są cieleśnie blisko siebie. Siedzą obok, trzymają się za ręce. I tak samo właśnie, jeżeli ten znak tworzą bliskości poprzez swoje ciało, poprzez swoją cielesność, to jest teologia ciała Jana Pawła II, to wtedy Chrystus może przychodzić, bo ta więź realnie się tworzy. Jeżeli mąż jest gdzieś tam w Irlandii, no to jest jakaś tęsknota, która jest wyrazem więzi, ale tak naprawdę bardziej brakiem tej więzi. I nie widać, że oni są małżeństwem, bo są od siebie oddaleni. No i często właśnie się takie oddalenie cielesne kończy się bardzo nieszczęśliwie.
Czyli obecność.
Czy jest potrzebna cielesna. Obecność cielesna nieustannie, czyli jak oni rzeczywiście chcą na dłużej jechać za granicę, to niech jadą i razem. Niech ten znak, że są małżeństwem, cały czas się objawia i wtedy Chrystus będzie przychodził właśnie między nimi, bo ta więź będzie, prawda, ludzka, prawdziwa, właśnie cielesna.
Ja również dziękuję Ojcu za obecność w naszym dzisiejszym programie. Przypomnę, że rozmawialiśmy z ojcem doktorem Ksawerem Knocem, kapucynem ze Stalowej Woli, a rozmawialiśmy o sakramencie małżeństwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Tu wiadomości dziwne i ciekawe. Pozdrawiamy wszystkie dzieci. Czy wiecie, gdzie leży państwo o nazwie Sudan? Jeśli nie, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Sudan jest największym państwem w Afryce. Jego osią jest Dolina Nilu, wzdłuż której rozciągają się wyżyny zajęte przez pustynie, półpustynie oraz sawanny. Na północy kraju leżą niezamieszkane pustynie libijska i nubijska, a na południu rozpościera się sudańska część wyżyny środkowoafrykańskiej. Klimat jest tu gorący i suchy na północy oraz równikowy z obfitymi opadami w porze deszczowej na południu. Powierzchnia Sudanu wynosi 2,5 miliona kilometrów kwadratowych. Stolicą jest Chartum. Ludność to około 30 milionów. Najliczniejszą grupę stanowią Arabowie. Religie, jakie panują w Sudanie, to islam, wierzenia tradycyjne i chrześcijaństwo. Językiem urzędowym jest arabski. Sudan to kraj słabo rozwinięty rolniczo. Najważniejszą rośliną uprawianą jest bawełna, przeznaczona głównie na eksport. Na własne potrzeby ludzie uprawiają proso, sorgo i palmy daktylowe. Pola nawadniane są wodami Nilu oraz jego licznymi dopływami, które są bardzo zasobne w ryby i dostarczają dodatkowego pożywienia. Wielu Sudańczyków utrzymuje się z wypasu owiec, kóz, wielbłądów oraz bydła. W przemyśle podstawowe znaczenie ma górnictwo rud żelaza, chromu, manganu, soli oraz ropy naftowej. Wielu Sudańczyków zajmuje się zbieraniem gumy arabskiej. Uzyskuje się ją z soku wypływającego z niektórych gatunków akacji. Jest ona później używana do wyrobu lekarstw, do produkcji kleju oraz farb. W Sudanie żyje wiele gatunków zwierząt. Występują tu krokodyle, nosorożce, hipopotamy, słonie, lwy, antylopy, zebry, gazele, żyrafy, szympansy i tak dalej. Niezwykle bogaty jest również świat ptaków. I coś o dzieciach sudańskich. Posłuchajcie listu waszej rówieśniczki. Nazywam się Akouna i mieszkam z rodzicami w malowniczej wiosce. Nie dane nam jest jednak cieszyć się jej urokami, ponieważ często musimy ją opuszczać i ukrywać się w pobliskiej dżungli. Dlaczego tak się dzieje? Otóż moją ojczyzną jest Sudan, kraj rozdarty od wielu lat przez wojnę domową. Ja jestem murzynką, podobnie jak większość mieszkańców południowej części kraju. Dlatego ludzie z północy uważają nas za kogoś gorszego i pragną uczynić z nas swoich niewolników. Często nawet im się to udaje. Niektórzy z moich rówieśników zostali porwani i sprzedani do arabskich krajów. Aż dziw, że dzieje się to dziś, pod koniec XX wieku. Świat jednak nie protestuje. Na szczęście są ludzie, którzy wstawiają się za nami. Myślę o misjonarzach, którzy wśród nas pracują. Oni naprawdę nas kochają i troszczą się o nas. Narażają nawet dla nas swoje życie. Z naszego powodu są prześladowani. Misjonarze to nasi najwięksi dobroczyńcy. Tyle z listu Akołny. Sudan to kraj bardzo spragniony pokoju. Tysiące dzieci muszą opuszczać swoje domy i uciekać przed wojną. Wiele z nich znajduje schronienie w obozach dla uchodźców, w których niestety nie czują się bezpiecznie. Dzieci te, podobnie jak każdy z nas, mają prawo do normalnego życia. Powinny więc żyć w pełnych rodzinach i mieć możliwość chodzenia do szkoły. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak ciężkie są warunki ich bytowania. Żyją w wielkiej niepewności, co przyniesie im kolejny dzień. Co roku obchodzimy misyjny Dzień Dzieci. Zastanówmy się, co z tej okazji możemy uczynić dla dzieci z Sudanu. Czym pragniemy się podzielić z naszymi małymi braćmi i siostrami w ich potrzebie? One naprawdę bardzo potrzebują naszej pomocy. Chrystianizacja Sudanu rozpoczęła się już w VI wieku. Powstały wtedy państwa chrześcijańskie Mukurra i Alba, które przetrwały do XV wieku. Wiek VII przyniósł początek kolonizacji arabskiej ze strony Egiptu. Chrześcijaństwo było stopniowo wypierane przez islam. W XIX wieku wznowiona została działalność misyjna przez misjonarzy chrześcijańskich, między innymi Daniela Comboniego. W latach 1881-85 trwało powstanie Mahdiego, które zniszczyło wszystkie misje. Na początku XX wieku misjonarze kombonianie wznowili ewangelizację. W 1944 roku wyświęcono pierwszych miejscowych księży, a w 1955 roku został konsekrowany pierwszy sudański biskup. Podczas wojny domowej, która toczyła się w latach 55-72 naszego wieku, wszyscy misjonarze zostali wyrzuceni, a miejscowi kapłani schronili się w krajach ościennych. W roku 1974, po porozumieniach w Addis Abebie, wyrażono zgodę na powrót chrześcijańskich duchownych. Kościół w Sudanie przeżywa ogromne trudności. Zabronione jest otwieranie nowych ośrodków, a tymczasem zdarza się, że istniejące już kościoły i szkoły katolickie są burzone. Rząd traktuje kościół jako jedną z organizacji pozarządowych, czemu sprzeciwiają się miejscowi biskupi. Thank you. A teraz posłuchajcie o Bakhicie. Urodziła się w 1869 roku, w czasach, kiedy jeszcze istniał handel niewolnikami, w samym sercu Afryki, w Olgosa, co w miejscowym języku oznacza wydmę piachu. W wieku 9 lat została uprowadzona przez handlarzy niewolnikami. To właśnie oni nadali jej imię Bakhita, w języku arabskim szczęśliwa, aby zupełnie oderwać ją od dotychczasowego życia. Po długiej i uciążliwej wędrówce, z której wielokrotnie próbowała uciekać, została sprzedana. Okropności, których w tym czasie zaznała i które pozostawiły na jej ciele bolesne ślady, nie pozbawiły jej prawości i nadziei na ratunek ze strony Boga, którego wówczas jeszcze nie znała. Czułam, mówiła później, że wewnątrz mnie jest tajemnicza siła, która mnie wspiera. Jej życie uległo całkowitej zmianie, kiedy trafiła do domu włoskiego konsula. Okres ten wspomina ze wzruszeniem. Po 2 latach służby wyjechała z jego rodziną do Włoch, gdzie przebywała przez 3 lata. Następnie powróciła do Afryki, by po niedługim czasie opuścić ją na zawsze. Wypowiedziałam zatem w swoim sercu nieodwołalnie: Afryko, żegnaj. Wewnętrzny głos mówił mi, że już nigdy jej nie ujrzę. I tak rzeczywiście się stało. Wraz z powierzoną jej opiece córką właścicieli, znalazła się u sióstr zakonnych, które pomogły jej poznać Pana Boga, którego Bakhita zawsze czuła w swoim sercu, choć nic o nim nie wiedziała. Niezapomnianym dniem dla Bakhity był dzień jej chrztu, który przyjęła z radością, jaką tylko aniołowie mogliby opisać. Był to jednocześnie dzień jej pierwszej komunii świętej i bierzmowania. Otrzymała wtedy imiona Józefina, Małgorzata i Bakhita. W 1896 roku spełniło się jej największe marzenie. Wstąpiła do zgromadzenia sióstr kanusjanek, nazywanych też córkami Bożej Miłości. W ciągu swego zakonnego życia, które na wskroś przenikał duch misyjny, wypełniała różne obowiązki. Pracowała w kuchni, w zakrystii i przy furcie. Zawsze wykonywała je gorliwie i z wielką miłością. Często powtarzała: Pan Jezus także pracował. Podczas swoich późniejszych, licznych podróży mówiła ludziom o niezmierzonej dobroci i miłości Boga. Słowa te w jej ustach miały wielkie znaczenie, ponieważ w swoim życiu bardzo dużo wycierpiała, a mimo to pozostała wierna Panu Bogu. Z upływem lat pogarszało się jej zdrowie. Zmarła 8 lutego 1947 roku. W maju 1992 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. W rok później, podczas mszy świętej z udziałem wielu tysięcy Sudańczyków, papież powiedział: Raduj się, ziemio afrykańska. Oto wraca do ciebie Bakhita z orędziem nieskończonego miłosierdzia Boga Ojca. Ta zwyczajna, prosta dziewczyna pokazuje dzisiaj światu, jak można być posłusznym Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach swego życia. A jak my postępujemy w trudnych sytuacjach? Jacy my jesteśmy? I tak musimy przenieść się do naszych domów, do naszych obowiązków. Do usłyszenia za tydzień.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kochane dzieci, to czas dla Was. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy różańcowej. Możecie do nas dzwonić, podaj numery telefonów. Kierunkowy do Torunia 056 655 2355. 655-2356 oraz dwa numery dla dzieci z zagranicy 655-2333 oraz 655-2366. Już teraz czekam na Wasze telefony. Halo, słucham. Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas dodzwonił?
Albert.
Albercie, witam Cię serdecznie. Powiedz, ile masz lat?
10.
Jaką modlitwą chciałbyś się pomodlić dzisiaj?
Jeszcze chciałbym powiedzieć, za kogo się będę modlił.
Słucham Cię.
Za całą rodzinę, za siostry zakonne, a szczególnie za siostry bezhabitowe w Bukowinie Tatrzańskiej, co byłam u nich na wakacjach, i za księdza proboszcza i za tych, co zginęli w wypadku, i za Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Proszę o Twoją modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Dziękuję bardzo za Twoją modlitwę. Pozdrawiam Cię serdecznie i tych wszystkich, za których się modliłeś. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
I mamy kolejnego telewidza. Halo, halo, kto jest z nami? Słuchamy Cię, jesteś na antenie. Chyba niestety ktoś musiał już przerwać połączenie, ale może jednak. Czekamy cały czas na Wasze telefony, bo to w telewizji trwam teraz czas dla Was, abyśmy mogli się wspólnie modlić. Halo? Halo, kto jest z nami? Ja Cię słyszę, a czy Ty mnie słyszysz? Jak masz na imię?
Klaudia.
Klaudio. Klaudio, ile masz lat?
5,5.
Czyli do szkoły jeszcze nie chodzisz, ale na pewno mama uczyła Cię modlić się.
Powiedz. Ja sama się nauczyłam.
Sama się nauczyłaś. To jesteś bardzo zdolna. Powiedz, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za wszystkich, którzy zginęli w wypadku, i za całą rodzinę.
Proszę o Twoją modlitwę.
Gdzie mój Pan? Gdzie mój Pan? On teraz biegnie spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, lekko mili, stał się cud. On chce chleba nas nakarmić, by nasycić życia głód. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie.
Dziękuję bardzo za Twoją modlitwę. Podobno kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Także Twoja modlitwa piosenką już na pewno poleciała do nieba i dotarła do tych, za których się modliłaś. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam Cię serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Halo, słucham, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jak masz na imię?
Iwona.
Iwona, ile masz lat?
14.
14 lat. Powiedz, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za babcię i Radio Maryja i Jana Pawła II. Benedykta XVI.
Modlimy się za obu papieży, za żyjącego i zmarłego. Proszę o Twoją modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Dziękuję za Twoją modlitwę. A powiedz, jak spędzasz wakacje?
U babci jestem.
U babci, a babcia mieszka na wsi czy w mieście?
Na wsi.
I co takiego można robić na wsi razem ze swoją babcią?
Można iść nad jezioro, się przejść, na spacer.
Czyli korzystasz ze słońca i odwiedzasz babcię, którą pewnie nie widziałeś przez cały rok szkolny, może trochę częściej. Czy mieszka daleko od ciebie?
No.
Także wakacje to piękny czas, aby się razem spotkać w rodzinie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Spokojnego wieczoru. Z Panem Bogiem. Halo, słucham.
Jezus pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jak ci na imię?
Asia.
Asiu, powiedz, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Modlę się za tatusię, mamusię, siostrę Kasię i Karolinkę, za babcię Danusię i Emilię, dziadka Romana, za moją zmarłą prababcię w tamtym tygodniu, za ojca świętego Benedykta XVI, za Radio Maryja i telewizję Trwam, i za wszystkich duchownych.
Proszę o Twoją modlitwę.
Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałaś się na nas, Duchu Święty Pocieszycielu, Tobie zawierzam dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość. Przezwyciężaj wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć tego miłosierdzia, aby w Tobie Trójcy jedyny Boże zawsze odnajdywali się do nadziei. Oczy przedwieczne, bolesne męki, zmartwychwstania tego Syna i miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
Dziękuję za Twoją modlitwę. Asiu, powiedz jeszcze, jak mijają Tobie wakacje. Co robisz?
Dobrze, jestem w domu.
A gdzie mieszkasz?
W Krasnobrodzie.
W Krasnobrodzie. I co można robić w Krasnobrodzie, kiedy ma się wolny czas?
Można chodzić nad zalew, zwiedzać różne miejsca.
A czy ty umiesz pływać?
Jeszcze nie, ale trochę już się nauczyłam.
No to życzę powodzenia, abyś umiała pływać różnymi stylami. Może kiedy zadzwonisz następnym razem, będziesz mogła się tym pochwalić. Pozdrawiam cię serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Halo, halo, kto jest
już
z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak ci na imię?
Dominika.
Dominiko, ile masz lat?
5.
5 lat i dzwonisz do nas z jakiej miejscowości?
Jestem w sanatorium.
W sanatorium jesteś. Czyli dbasz o swoje zdrowie. A,
no,
za kogo
tak.
A za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za tatę, bo został w domu.
I pewnie mu trochę smutno.
I za babcię Romcię.
To proszę o Twoją modlitwę.
Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu. Panie Jezu, nie oddamy Cię komu. Dzięki nocy, Panie Jezu, będziesz z nami. Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy. A może jeszcze się pomodlić moja siostra?
Tak, może się pomodlić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak ci na imię?
Zajaczka.
A jaką modlitwą chciałabyś się pomodlić? Halo, halo. Prosimy. Prosimy o Twoją modlitwę.
Musiam, to nie umiem.
Nie umiesz jeszcze. Ale Twoja siostra się bardzo ładnie modliła. Komuś trochę zabrakło odwagi, ale na pewno następnym razem będzie trochę lepiej. Pozdrawiamy Cię serdecznie. przyjaźń to więcej niż słowa, śpiewał mały chór wielkich serc, a my odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
Karolina.
Karolino, witam cię serdecznie. Powiedz, ile masz lat?
6.
6 lat, czyli chodzisz już do zerówki. Ale nie teraz, bo są wakacje, prawda?
Tak.
Powiedz, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za rodzinę.
Za swoją rodzinę. A jaką modlitwą?
Piosenkę.
To proszę, śpiewaj.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jak można najprościej modlić się do Niego, do Boga, co zawsze uśmiecha do nas się i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce. Do Boga, co zawsze uśmiecha do nas się, to niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.
Karolinko, pięknie śpiewasz. A powiedz, co ty robisz w wakacje?
Bawię się.
A w co się bawisz?
W co się bawię?
W chowanego, czy nie? A kto się z tobą bawi, powiedz?
Nikt.
Nikt się z tobą nie bawi? Pewnie mama.
Nie.
Umiesz się sama bawić?
Sama jestem.
No i sobie pięknie śpiewasz. O czym i my mogliśmy się przekonać. Pozdrawiam cię serdecznie, twoją rodzinę również. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Halo, słucham? Czy jest ktoś z nami?